Słowo Boże, którym chciałbym dzisiaj się dzielić, właściwie jest takim dwojakim słowem, ponieważ chcę poruszyć dwa różne tematy, ale ciągle jestem w Starym Testamencie, drodzy bracia, drogie siostry, i powiem szczerze, że nawet nie szykowałem tego w taki sposób, jaki chciałbym dzisiaj nam to przekazać, ponieważ chciałem mówić dzisiaj na temat Elizeusza, ciąg dalszy, ale też nie będę mówić tylko na temat Elizeusza, właściwie tylko wspomnę o nim. Jego historię nieco dalej będę propagował w środę, a więc zapraszam nas wszystkich w środę o godzinie 18. Natomiast dzisiaj chciałbym podzielić się dwoma różnymi wątkami. I to, co śpiewaliśmy dzisiaj w tej trzeciej pieśni, że tylko uwielbienie, chwała i moc to są te rzeczy, które powinny towarzyszyć naszemu życiu. Kiedy mówimy na temat mocy, bo nie jest tajemnicą, że kiedy mówię na temat Elizeusza, proroka Elizeusza, to głównie mówię na temat jego mocy. To, czego dzisiaj świat potrzebuje, to, czego dzisiaj my potrzebujemy w swoim życiu, to, czego dzisiaj ludzie potrzebują wokół nas, to potrzebują Bożej mocy. Mocy, która jest w stanie odmienić to, czego człowiek nie może odmienić. I myślę, że to jest ważna rzecz, abyśmy zdali sobie sprawę, do czego Bóg powołał nas. Bóg powołał nas do kilku rzeczy, ale między innymi podstawą, czy też fundamentem tych wszystkich elementów, do których Bóg powołał ciebie i mnie, to jest posiadanie Jego mocy. Bo jeżeli nie ma mocy Jezusa Chrystusa, jeżeli nie ma mocy Ducha Świętego, jeżeli nie ma ognia z góry w naszym życiu, to chcę wam powiedzieć, że właściwie niewiele możemy dzisiaj zrobić. Świat dzisiaj jest w stanie dać ludziom wszystko w dużo większej ilości, w dużo większej jakości, aniżeli my czy Kościół. Natomiast świat nie może dać ludziom tego, co płynie z góry, a więc mocy. I dlatego tak ważne jest, aby w naszym życiu była pełnia mocy. Tak ważne jest, abyśmy w swoim życiu szukali tej mocy. Tak ważne jest, abyśmy w swoim życiu nie zatrzymywali się, osiągając pewne elementy i później dalej już nie chcemy iść i mówimy, no to już nie dla mnie. Kiedy mówimy na temat mocy, to bardzo często ludzie myślą, że kiedy się ma moc, to się jest wtedy pięknym, tak jak w środę mówiłem, nie choruje się, a właściwie wszystko uturowane wtedy jest jak gładka bieżnia. I mówiłem też w środę o tym, jeszcze raz dzisiaj powtórzę, to nie jest tak do końca, bo im więcej mocy będzie w nas, tym bardziej będziemy zwalczali. Im więcej mocy będzie w tobie i we mnie, tym bardziej będziesz prześladowany. Ale za tym idzie błogosławieństwo. To jest inny wątek, którego też nie chciałbym dzisiaj rozwijać. Kiedy mówimy na temat mocy, ludzie bardzo często chcą posiadać Bożą moc, bo chcą w bardzo szybki i nadprzyrodzony sposób rozwiązywać problemy, które wokół nich są. I bardzo często chcą posiadać tę moc, ponieważ chcą błyszczeć na tle innych ludzi. I to też jest, powiem, niewłaściwe, dlatego że wszystko należy się Bogu. Wszelka chwała i moc należy do Boga. I drodzy bracia, drogie siostry, chciałbym dzisiaj przeczytać historię, która poprzedza, że tak powiem, całą historię Elizeusza. O ile Elizeusz był wielkim mężem Bożym, był prorokiem, ale był też napełniony niesamowitą Bożą mocą. Ja nie wiem, ilu z was czytało lekturę w domu, ale polecałem i mówiłem, że druga Księga Królewska, warto jest kilka pierwszych rozdziałów przeczytać i tam możemy się dowiedzieć coś na temat tego, jak blisko Elizeusz był przed Bogiem, jak wiele czasu Elizeusz spędzał ze swoim Bogiem, że Bóg napełniał go taką wielką mocą. Chcę wam powiedzieć, że Elizeusz był tak pełen mocy, że kiedyś była taka historia, kiedy chowano pewnego człowieka i narody przeciwne przyjeżdżały i najeżdżały ziemię, w których był pochowany Elizeusz i odbywał się pogrzeb innego człowieka, i kiedy ci ludzie zobaczyli żołnierzy nadjeżdżających, postanowili wrzucić ciało, chcący czy niechcący, Boże Słowo już o tym nie mówi, najprawdopodobniej spieszyli się dosyć, więc stwierdzili, no cóż tam sztywnemu za różnica. I wrzucili go do grobu, w którym był pochowany Elizeusz. I Boże Słowo mówi, że kiedy ten człowiek dotknął zwłok Elizeusza, to zmartwychwstał. Taka moc była w ciele Elizeusza. Ale chcę wam powiedzieć, że przed Elizeuszem był jeszcze większy mąż, to był Eliasz. I chciałbym dzisiaj troszeczkę dosłownie przeczytać wam historię, która poprzedza właściwie całą historię o Elizeuszu. I tam są dwa wątki, na które chciałbym zwrócić naszą uwagę. Druga Księga Królewska. Przeczytajmy sobie pierwszy rozdział, prawie cały, bo chciałbym, aby Boże Słowo nas zachęcało i abyśmy z tego Bożego Słowa mogli wyciągnąć te rzeczy, które myślę, że Duch Święty chce dzisiaj przekazać. Pierwszy rozdział drugiej Księgi Królewskiej czytamy tak. Po śmierci Achaba odpadli Moabici od Izraela. Pewnego razu spadł Achazjasz poprzez ogrodzenie z balkonu swej górnej komnaty w Samarii i zachorował. Wysłał przez to posłów, dając im polecenie. Idźcie i dowiedzcie się u Belzebuba, boga Ekronu, czy wyzdrowieje z tej mojej choroby. Wtedy anioł pański rzekł do Eliasza Tyszbity: wstań, wyjdź naprzeciw posłańców króla Samarii i powiedz do nich, czy nie ma Boga w Izraelu, że idziecie zasięgnąć rady Belzebuba, boga Ekronu? Dlatego tak mówi Pan, złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. I Eliasz odszedł. Posłańcy zaś powrócili do niego, wtedy on rzekł do nich, dlaczego to zawróciliście? A oni mu odpowiedzieli, pewien mąż wyszedł nam naprzeciw i rzekł do nas, idźcie, wróćcie do króla, który was wysłał i powiedzcie mu, tak mówi Pan, czy nie ma Boga w Izraelu, że posłałeś zasięgnąć rady Belzebuba, boga Ekronu, to też złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. On zaś zapytał ich, jak wyglądał ten mąż, który wyszedł naprzeciw nas i powiedział do was te słowa. A oni odpowiedzieli mu, był to mąż długowłosy, przepasany skórzanym pasem wokół swoich bioder, a on na to Eliasz Tyszbita. Wtedy posłał po niego dowódcę 50 wojowników z jego 50, a gdy ten doszedł do niego, siedział on na szczycie góry i przemówił do niego. Mężu Boży, król nakazuje, abyś zszedł. Odpowiadając, Eliasz rzekł do dowódcy 50 wojowników. Jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich 50. I spadł ogień z nieba i pochłonął go wraz z jego 50. Wtedy ponownie posłał po niego innego dowódcę 50 wojowników z jego 50, który odezwał się do niego w te słowa. Mężu Boży, król nakazuje, abyś natychmiast szedł. Odpowiadając, Eliasz rzekł do nich, jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i niech pochłonie ciebie i twoich 50. I spadł ogień Boży z nieba i pochłonął go wraz z jego 50. Wtedy ponownie wysłał trzeciego dowódcę 50 wojowników z jego 50, a gdy ten trzeci dowódca 50 wojowników tam wstąpił, padł przed Eliaszem na kolana, błagając go tymi słowy. Mężu Boży, niech moje życie i życie tych 50 twoich sług znaczy coś w twoich oczach. Oto ogień spadł z nieba i pochłonął dwóch poprzedników, dowódców 50 wojowników wraz z ich 50. Lecz teraz niech moje życie coś znaczy w twoich oczach. Wtedy odezwał się anioł pański do Eliasza: zejdź z nim, nie bój się go. Podniósł się więc i zszedł z nim do króla. I rzekł do niego: tak mówi Pan, za to, że posłałeś posłańców, aby zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu, jakby nie było Boga w Izraelu, aby zasięgnąć jego rady, złoża, na którym się położyłeś, już nie wstaniesz, gdyż na pewno umrzesz. I umarł zgodnie ze słowem Pana. Do tego miejsca, jak widzicie, Stary Testament ma to do siebie, że nieraz nie rozumiemy pewnych rzeczy, ale tam są niesamowite historie, historie, z których bardzo wiele możemy zaczerpnąć. O ile Elizeusz był wielkim prorokiem, był wielkim sługą Bożym, wypełnionym mocą, można by było powiedzieć, że tak wielką, że nawet po śmierci moc, która w jego ciele była, przypuszczam, że to resztki tej mocy były tak potężne, że osoba obca zmartwychwstała, to co dopiero Eliasz, który w ogóle nie umarł. Eliasz należy do grona nielicznych ludzi, jak wiecie, bo na palcach można liczyć te osoby, które nie umarły, ale zostały pochwycone. Eliasz należy do takich ludzi, a więc zobaczcie, jaką wielką moc musiał mieć Eliasz. Kiedy będę mówić w środę na temat Elizeusza, kiedy szukał, kiedy pragnął mocy, kiedy chciał być tym człowiekiem, który chciał więcej, aniżeli wszyscy inni. Inni mówili: okej, już mamy taką, a taką moc, nam to wystarczy. A Elizeusz mówił: a ja chcę jeszcze, a ja chcę jeszcze, a ja chcę jeszcze. I kiedy Eliasz zapytał jego: co chcesz? A on mówi: chcę 2/3 twojej mocy. Więc wyobraźcie sobie, jaką moc musiał mieć Eliasz. Ale nie chciałbym dzisiaj tutaj zbyt mocno wchodzić w to, bo o tym może nieco w środę więcej powiem. Ale chciałbym dzisiaj powiedzieć o dwóch historiach, o dwóch sytuacjach, o dwóch całkiem może odrębnych rzeczach. Ale chciałbym, mimo wszystko chciałbym o tym powiedzieć. Ta pierwsza historia, która zaczyna się od pierwszego wersetu, drodzy bracia, drogie siostry, ona mówi o królu, którego zadanie było sprawować władzę w państwie i pilnować porządku, przede wszystkim Bożego porządku. On był głową tego państwa. To do niego należało podejmować właściwe decyzje, prawne decyzje i zgodne z Bożą wolą decyzje. Taka była rola króla. I czytamy, że ten król miał dziwny przypadek. Mimo tego, że był królem, któregoś pięknego razu najprawdopodobniej za mocno wychylił się przez barierkę, może gdzieś tam zaglądał, może kogoś wypatrywał, Boże Słowo nie mówi, ale wychylił się przez barierkę, upadł i źle upadł, bo Boże Słowo mówi, że musiał się położyć do łóżka, bo zachorował. I czytamy dalej, że posyła posłańców nie do swojego Boga, do Boga Izraela, ale posyła posłańców do Boga Ekronu, który był uznawany za pewien autorytet w przepowiadaniu przyszłości. Człowiek wierzący, człowiek należący do rodu, człowiek pełniący obowiązki, wybraniec Boży, posyła posłańców swoich, aby zasięgnąć informacji do kogoś, kto nie ma nic wspólnego z Bogiem. I czytamy, że Bóg pobudza Eliasza i mówi: słuchaj, stań naprzeciwko nich. Nie wiem, czy zauważyliście, ale oni nawet nie doszli tam, gdzie mieli iść. Stań naprzeciwko nich i powiedz słowa, które ja mam do tego króla. Fatalne słowa. Mówi Eliasz: przekażcie swojemu królowi, co mówi Bóg. A Bóg mówi: za to, że, zwróćcie uwagę, nie za to coś złego, że on zrobił gdzieś tam wcześniej. A dzisiaj, gdybyśmy rozpatrywali tą historię, to najprawdopodobniej doszukiwalibyśmy się, dlaczego on wypadł przez tą barierkę. Na pewno coś złego zrobił i Bóg go pokarał i wypadł przez barierkę i teraz jest chory i leży w łóżku. To jest najprawdopodobniej współczesny tok myślenia. Ale ja bym chciał mocno zwrócić naszą uwagę na to, że Boże Słowo nic nie mówi, z jakiego powodu on wypadł przez tę barierkę. A więc nie dajmy się wpuścić w pułapkę szukania winy winnego. Bo dzisiaj jest taki trend, obojętnie gdzie nie spojrzymy, to musi być winny, musi być wina. I jeszcze kara. Boże Słowo mówi, Eliasz przekazuje słowa Boga posłańcom, którzy mają pójść do króla i jemu przekazać, że za to, że nie udał się o poradę do króla, tylko udał się o poradę do kogoś całkiem obcego, za to po prostu umrze. Niesamowita kara, drodzy bracia, drogie siostry. Niesamowita kara. I chciałbym skończyć ten wątek, bo nie chcę rozwijać tej historii, bo chciałbym jeszcze o drugiej historii powiedzieć, o drugim wątku z tejże historii. Pytanie. Do kogo my chodzimy, u kogo my zasięgamy rad względem swojego życia? Wiecie, ta historia mówi o sytuacji cielesnej, ale ja chciałbym ją troszeczkę też przyłożyć na nasze życie duchowe. Bo chcę wam powiedzieć, że mnóstwo ludzi jest, którzy tylko dlatego, że zasięgnęli rady u niewłaściwych osób, u niewłaściwych źródeł, które bardzo często nic wspólnego z Bogiem nie mają, straciło swoje życie. I to nie w sposób cielesny. Oni żyją, ale stracili w sposób duchowy swoje życie. Jak wielu ludzi praktycznie poszło na zatracenie i nie osiągnie zbawienia tylko z tego powodu, że w pewnym momencie nie posłuchali odpowiednich rad, czy też udali się do niewłaściwych miejsc. Jak wiele ludzi pogrzebało swoje plany, swoje marzenia, swoje perspektywy, do których Bóg ich wyposażył i chciał ich użyć, ale tylko dlatego, że poszli po porady do niewłaściwych miejsc, praktycznie to umarło. Wiecie, Samson jest taką osobą, która jest takim ewidentnym przykładem tego. Bóg powołał Samsona do tego, aby wielkie rzeczy zrobił. Ale pamiętacie, jak życie Samsona się potoczyło. Bóg często powołuje wielu ludzi i upatruje w nich tego, który ma stać na czele, tego, który ma być tym fundamentem, podstawą. Wyposaża go w to, co jest jemu potrzebne do tego. A później tylko dlatego, że ten ktoś idzie zasięgnąć rady w nieodpowiednie miejsce. Praktycznie to wszystko umiera. Wiecie, my żyjemy w czasach, gdzie jest bardzo dużo doradców. My żyjemy w czasach, gdzie są instytucje, które zajmują się doradztwem. Coachingi, mentorzy. To wszystko ma za zadanie udzielić rad. Udzielić rad. Mówiłem niedawno kazanie na temat tego, że potrzebujemy tego, dlatego że podejmujemy każdego dnia mnóstwo różnych decyzji. Ale drodzy bracia, drogie siostry, to ty decydujesz, do kogo ty zwrócisz się o poradę. Boże Słowo mówi, że Bogu nie podoba się wtedy to, kiedy ty idziesz i zwracasz się o poradę do ludzi, którzy nic wspólnego z Bogiem nie mają. Bardzo często niewinnie to wygląda. Patrzę na nasz naród chrześcijański. Powiem wam, że nieraz jestem zasmucony. Ludzie wierzący, religijni, tak to trzeba określać, chodzą i szukają porad u wróżki, chodzą, szukają porad w horoskopie, chodzą, szukają porad u ateistów, chodzą, szukają porad u wujka Google. Nie chcę powiedzieć, że te wszystkie, część z nich jest bardzo niewłaściwa. Ale to nie oznacza, że wszystkie. Ale jedno jest pewne. Czy Bóg ciebie tam posłał? Czy zwróciłeś się pierw do Boga o poradę, a później Bóg ci powiedział, okej, idź, udaj się tam, a tam, chcę tego użyć. To jest bardzo ważne. Ja nie wiem, dlaczego Bóg dzisiaj zwrócił moją uwagę na to, żebym tym się podzielił, bo ja nie miałem w ogóle takiego planu. Ale kończąc ten wątek, chcę ci powiedzieć, że jedno z imion Jezusa Chrystusa, kiedy Bóg postanowił, aby narodził się Jego Syn na nowo, Jezus Chrystus, jedno z Jego imion to jest cudowny doradca. Cudowny doradca. Jeżeli jesteś osobą na nowo narodzoną, jeżeli jesteś osobą niereligijną, ale wierzącą, to pamiętaj, że tam, gdzie masz szukać swoich porad, to jest oblicze naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego Boga. Jeżeli szukasz porad gdzie indziej, możesz się nazywać zielonoświątkowiec, baptysta, nie wiem, katolik, wierzący, niewierzący, wsio równo. Chcę ci powiedzieć, że to nic ci nie pomoże. Wiecie, dlaczego było tak trudno szukać porady u Boga? Dlatego, że trzeba było trwać przed tym Bogiem. Trzeba było trwać przed Jego obliczem. Trzeba było spędzać czas przed Jego obliczem. Dużo łatwiej było posłać posłańców do kogoś, kto zajmował się pseudo-doradztwem i bzdury opowiadał. Dzisiaj też bardzo często nie mamy wytrwałości w modlitwie. Nie mamy cierpliwości w modlitwie. Nie mamy wytrwałości w swojej służbie. Nie mamy wytrwałości w swoim powołaniu. Wolimy pójść i zasięgnąć szybkiej rady u kogoś, kto nie ma nic wspólnego z Bogiem. I drugi wątek, drodzy bracia, drogie siostry, na który chciałbym zwrócić naszą uwagę, to jest moc, która była u Eliasza. To, co dzisiaj mnie tak często powiem, nawet powiem, że boli, to to, jak często ludzie wierzący zapominają o tym, do czego Bóg ich powołał. Jesteś Bożym dzieckiem, jesteś Bożym wybrańcem. Tam, gdzie ty się pojawiasz, jeżeli z tobą idzie Boża moc, to ludzie mają się ciebie obawiać, a nie ty ich. Jestem zrozpaczony nieraz, jak słucham rozmów naszych i słucham, jak ludzie wierzący są zakłopotani, jak się boją, jak są przestraszeni, jak nie wiedzą, jak się zachować. Najlepiej to w ogóle uciec. Bóg chce dać ci moc. Moc, która będzie świadczyć o tym, do kogo należysz. To nie jest moc, która ma świadczyć, jaki ty jesteś wielki. To nie jest moc, która ma świadczyć, jakie ty może cuda może będziesz mógł robić w imieniu Boga. Ale to jest moc, która ma dać tobie siłę. Mówiłem o Elizeuszu w zeszłym tygodniu i mówiłem o tym, że kiedy zostali oblężeni ze swoim sługą i ten sługa, kiedy wyszedł, zobaczył to oblężenie, w którym bardzo często my się znajdujemy również, to nagle się przestraszył. I kiedy Elizeusz modlił się, to wcale się nie modlił w pierwszej modlitwie, aby Bóg rozwiązał ich problem i zabrał żołnierzy, którzy ich otaczali, ale modlił się o to, aby Bóg na nowo otworzył oczy sługi, żeby on ujrzał to, czego nie widać ziemskimi oczami. Wiecie, my możemy zobaczyć to, czego nie widać ziemskimi oczami tylko wtedy, kiedy Boża moc będzie w tobie i we mnie. Jeżeli tej Bożej mocy nie będzie, to żebyś nie wiadomo, jak starał się wysilić, nie wiadomo, jak wielkie okulary ubrał, i tak niczego więcej nie zobaczysz, aniżeli twoje oczy cielesne. A i też fankują. A więc smucę się z tego powodu, że ludzie wierzący zapominają, że Bóg, wybierając ciebie i mnie, chce, abyś był i chodził w autorytecie Bożej mocy. I historia, która dalej jest zawarta w tym fragmencie Bożego Słowa, mówi o tym, łączy się z tą pierwszą historią, ale nie chciałbym tutaj ich łączyć, ja chciałbym całkiem może o czymś odrębnym powiedzieć. Boże Słowo mówi, że Eliasz siedział na górze, kiedy zdenerwował się król, że z takim posłannictwem przyszli jego słudzy, mało tego, że nie dotarli do Boga Ekronu, nie przynieśli mu żadnej dobrej nowiny, to czytamy, że znowu robi manewr taki, jak często, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu, diabeł robi względem nas. Chce nas przestraszyć. Nie posyła jednego, nie posyła dwóch, nie posyła trzech, ale posyła 50 żołnierzy, aby złapali jednego Eliasza. Eliasz nie był żołnierzem. Ale król myślał sobie tak, jeżeli Eliasz zobaczy 50 zbrojnych, to się przestraszy, zejdzie z tej góry, da się pojmać, ja go załatwię i wtedy do króla Ekronu, do Belzebuba i dowiem się, co mam się dowiedzieć i nie umrę. Taki był tok myślenia, szybki tok myślenia, ale błędny tok myślenia, drodzy bracia, drogie siostry. Bo czytamy, że kiedy przyszło 50 pod górę i na to chciałbym zwrócić naszą uwagę, co mówi Boże Słowo, to dowódca tych 50 mówi tak, mężu Boży, a więc zobaczcie, on wiedział, że to jest mąż Boży. Ja chcę ci powiedzieć na skrócie, drogi bracie, droga siostro, ponieważ nie będę miał czasu, aby rozwinąć tego, ludzie wokół ciebie wiedzą doskonale, do kogo ty należysz. Wiedzą, kim ty jesteś. Wiedzą, jakim było twoje życie, jakim jest dzisiaj. I doskonale ci żołnierze, którzy przyszli przestraszyć, mieli za zadanie przestraszyć i złapać Eliasza, oni doskonale wiedzieli, kim jest Eliasz. Ludzie, którzy przychodzą do ciebie i chcą okraść ciebie z wiary, chcą okraść ciebie z radości, z nadziei, ludzi, których posyła do ciebie diabeł, aby ciebie zniszczyć, aby zniszczyć twoje życie, twoją rodzinę, doskonale wiedzą, kim ty i ja jesteś. Nieraz mamy wrażenie, że oni nie wiedzą. Ja chcę wam powiedzieć, że pewne zawody, zawód, który ja przez wiele lat uprawiałem, pogadajcie z Kamilem, on też taki zawód podobny uprawia, gdzie ludzie wszystko mówią, to chcę wam powiedzieć, że ludzie więcej wiedzą aniżeli wy o sobie. Oni więcej wiedzą o mnie, jak ja sam o sobie wiem. Taki jest człowiek. A więc ludzie doskonale wiedzą. I oni doskonale wiedzieli. I mówią, mężu Boży! Mężu Boży! Tyle tylko, że oni nie wierzyli i nie zdawali sobie sprawy z tego. Ale mówią, mężu Boże, król nakazuje ci, abyś szedł. I zobaczcie, co Eliasz odpowiada. Eliasz rzekł do dowódcy 50 wojowników. To jest bardzo ważna kwestia. Jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba na was i was pochłonie. On nie mówił, o Boże, teraz to ty spuść na nich ogień i spal ich. Tam nie ma takiej modlitwy. Natomiast tam jest świadectwo tego, kim jest Eliasz. I Eliasz mówi, jeżeli tak jest, jak wy mówicie, to niech spadnie ogień. Mógłbym dodać i przeczytać to w innej formie. Odpowiadając, Eliasz rzekł do dowódcy 50 wojowników, jeżeli jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i mnie i niech pochłonie ciebie i twoich 50. A jeżeli nie jestem mężem Bożym, to niech ten ogień nie spadnie na was i was nie pochłonie. I nie musicie się niczego bać. To taka wersja moja, żeby łatwiej nam było zrozumieć. A więc zobaczcie. To jest bardzo ważne. Na ile stoi moc za tobą? Na ile ta moc jest w twoim życiu, drogi bracie, droga siostro? Wiecie, mocy nie należy i nie potrzeba udowadniać. Bo jeżeli ta moc jest w naszym życiu, to Bóg zawsze przyzna się do tej mocy. On zawsze się przyzna do mocy, która jest od Niego, jest w tobie, jest we mnie, jest w każdym na nowo narodzonym człowieku, który pragnie tego. Natomiast jeżeli jej nie ma, to on się nie przyzna. Eliasz nie musiał się niczego bać. Zobaczcie. On nie bał się, że przyszło 50. Boże Słowo mówi, że kolejnych 50 przyszło. On był pewien, co w nim jest. On nie bał się kolejnych 50. I gdyby tam przychodzili codziennie po 50, to przypuszczam, że codziennie paliliby się. Dlatego, że Boża moc była w Eliaszu. I on nie musiał tego udowadniać. On mówił tylko, jeżeli jest tak, jak ty mówisz, że ja jestem mężem Bożym, to niech się stanie tak, jak się stanie. Chciałbym, drodzy bracia, drogie siostry, żeby ludzie, którzy wokół nas, którzy często przychodzą i doskonale wiedzą, kim Ty i ja jesteś, aby zgodnie z tą wiedzą mogli widzieć to w życiu. Oczywiście ja nie mam tutaj na myśli, żeby poprzez nas ktoś cierpiał, był zabijany, nie wiem, palony i tak dalej. To jest Stary Testament, który troszeczkę opisuje nam straszne rzeczy. Ale chcę powiedzieć nam, że kiedy jest Boża moc w Tobie, we mnie, w nas, nie musisz się obawiać ludzi, którzy przychodzą i chcą zniszczyć Ciebie, których diabeł do Ciebie posyła i chce zniszczyć Twoje życie. Jesteś Bożym wybrańcem. Za chwilę będziemy przystępować do stołu Pańskiego. Ja chcę Wam powiedzieć, że Jezus Chrystus, Jego podstawowym, podstawą śmierci Jezusa Chrystusa był Twój i mój wybór. On nie umarł po to, żebyśmy co tydzień mieli wieczerzę. On nie umarł po to, żeby, nie wiem, był jakiś symbol, kielich, chleb. On nie umarł po to, żeby ładnie się to nazywało wieczerza, komunia, On umarł po to, abyś ty i ja żył. I abyś należał do Niego. Abyś był wypełniony Jego mocą. Czy tak się czujesz, drogi bracie, droga siostro? Czy czujesz się mocny? Czy czujesz się na tyle silny, że nie musisz obawiać się tego, co wokół ciebie się dzieje? Czy czujesz się na tyle silny, że możesz znaleźć się w każdym miejscu? Jeżeli trzeba będzie, to powiesz nie, dosyć. Dlatego, że Bóg, który mieszka we mnie, robi tak, a tak, mówi tak, a tak. Czy też jesteś człowiekiem wierzącym i z tego tytułu jeszcze bardziej cierpisz? I mówisz, jak się wszystkiego boję, o, wszystko się wali, ojej, tu mnie przestraszyli, tam mnie przestraszyli, a. Życzę nam, drodzy bracia, drogie siostry, aby nasze życie było wypełnione Bożą mocą i abyśmy nie musieli udowadniać tej Bożej mocy, ale życzę nam, aby ludzie, którzy doskonale wiedzą, kim Ty jesteś, kim ja jesteś, kim być może było Twoje życie, kim dzisiaj jest, to chciałbym, aby nasza postawa świadczyła o Bożej mocy, która jest w Tobie i we mnie. A chcę Ci zagwarantować, że dla każdego ta Boża moc jest przygotowana. Dla każdego. I dobrze jest, kiedy my pragniemy tej Bożej mocy. Elizeusz pragnął tej Bożej mocy. Wiecie, chodziło za Eliaszem wielu proroków. I oni znali, oni do pewnego momentu dostali pewne rzeczy. Wiedzieli na przykład o tym, że Eliasz zostanie pochwycony. Mieli to objawione. Ale oni zadowolili się pewnym elementem i dla nich to wystarczyło. Ale był jeden, był Elizeusz, który mówił, a ja chcę więcej. A ja chcę więcej. I Eliasz mówi do niego, słuchaj, zostań tu. Nie, ja nie zostanę. Zostań tu, ja nie zostanę. No dobra, to w końcu o co prosisz? O tą moc proszę. O trudną rzecz prosisz, mówi Eliasz. Dlaczego? Dlatego, że powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałem na początku. Kiedy mamy Bożą moc, z jednej strony nie musimy się bać ludzi, którzy są wokół nas, ale z drugiej strony diabeł będzie nas atakował 50 razy mocniej, jak tego, który nie ma Bożej mocy. I Eliasz doskonale o tym wiedział, bo mimo tego, że miał wielką moc, niejednokrotnie był w wielkich tarapatach. Elizeusz, który miał wielką moc, był niejednokrotnie w wielkich tarapatach. Ale kiedy należysz do Boga, kiedy jesteś napełniony Jego mocą, to chcę Ci powiedzieć, że Bóg nie pozwoli na to i nie chce, abyś dał się poniewierać komukolwiek, kto nie należy do Jezusa Chrystusa. Nie pozwólmy na to, drodzy bracia, drogie siostry. Jest smutna historia o Elizeuszu, o której wspomniałem w poniedziałek, jeszcze raz ją dzisiaj powtórzę. Jest to bardzo smutna historia. Ja staram się nie często do niej wracać. Ale jeżeli przeczytacie w drugim rozdziale, kiedy Elizeusz nabył Bożej mocy, kiedy czytamy, że dostał Bożą moc, kiedy dostał część mocy, którą posiadał Eliasz, to wiecie, co się wydarzyło? To była pierwsza właściwie rzecz, którą samotnie, w której samotnie Elizeusz był główną postacią. Drugi rozdział tejże samej drugiej Księgi Królewskiej, 23 werset. Stamtąd poszedł do Betelu, a gdy szedł drogą, mali chłopcy wyszli z miasta i wiecie, co robili? Naśmiewali się z niego, mówiąc doń, chodź no łysy. Obróciwszy się więc, spojrzał na nich, przeklął ich w imieniu Pana. Wtedy wyszły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały z nich 42 dzieci. Wiecie, ludzie sobie nieraz nie zdają sprawy, że dotykając Bożych wybrańców, narażają się na wielkie kłopoty. I być może nie są to kłopoty w formie, że wyjdzie teraz, nie wiem, w centrum miasta niedźwiedź, bądź słoń, czy lew ucieknie z cyrku, czy z zoo i kogoś zje. Ale chcę wam powiedzieć, że bardzo często te kłopoty wcześniej czy później przyjdą na tego kogoś. Za to, że dotknął się Bożego wybrańca. Nie musisz się obawiać. Jesteś napełniony Bożą mocą, wtedy jesteś chroniony. Jesteś chroniony. A jeżeli nie masz Bożej mocy, no to masz tylko przynależność i nazewnictwo. I chcę ci powiedzieć, że to dzisiaj jest dużo za mało. To jest dużo za mało. Namawiam nas, drodzy bracia, drogie siostry, do tego, byśmy byli żywymi, pełnymi mocy, dziećmi Boga. Bo On do tego powołał ciebie i mnie. On chce, abyś był pełen mocy. I ta moc nie jest dla ciebie. Znam wielu ludzi, którzy mieli Bożą moc i szybko ją stracili, dlatego że chcieli ją użyć dla swoich własnych potrzeb. Nie wiem, czy zauważyliście, ale czy znacie Eliasza? Eliasz był wielkim prorokiem i miał wielką moc. Ale Eliasz był bardzo biednym człowiekiem. Miał pasek skórzany, długie włosy, mieszkał w różnych dziwnych miejscach. Inna postać z Nowego Testamentu, bo ktoś może powiedzieć, no to Stary Testament, Jan Chrzciciel, miał wielką moc. Ale Boże Słowo mówi, że był bardzo biednym człowiekiem. A więc Boża moc nie służy do tego, żeby nam się w życiu lepiej powodziło. Ale Boża moc służy do tego, żebyśmy byli chronieni, żebyśmy mieli autorytet i żebyśmy się nie musieli bać ludzi, którzy przychodzą i próbują nas poniewierać i straszyć. To do nas należy decyzja, czy chcemy wziąć tą moc, czy chcemy szukać tej mocy, czy też chcemy bazować na tym, co cały świat bazuje, więc jakoś to będzie. Życzę nam, drodzy bracia, drogie siostry, aby to Boże Słowo, które ja nie przygotowywałem dzisiaj pod tym kątem tego kazania, ale tak Bóg mi położył to na serce i z tym chciałem się dzielić i to wam zostawiam. Chcielibyśmy powstać.